otwórzmy przypowieść o kochającym ojcu. To znaczy, gdzie mamy otworzyć? No, tak jest. Syn marnotrawny, Łukasz 15. Bo nie wiem, czy wiecie, że ten tytuł, przypowieść o synu marnotrawnym, nie został nadany przez natchnionego autora. Nie było żadnego tytułu. I niektórzy uważają, że lepszym tytułem byłby właśnie tytuł przypowieść o kochającym ojcu. I dzisiaj chciałem do was mówić właśnie o miłości naszego niebiańskiego ojca. Przeczytamy ten tekst z Ewangelii Łukasza, ale on będzie tylko punktem wyjścia do naszych rozważań. Ja przeczytam go z innego tłumaczenia, nowszego, żeby może lepiej do nas przemówił, tak świeżo. I gdy będę czytał, starajcie się słuchać tego, co ten tekst mówi o miłości Ojca, o miłości naszego niebiańskiego Ojca. Ewangelia Łukasza, rozdział 15. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był niepocieszony. Służę ci od lat, wypominał, szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego: Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I przede wszystkim chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że ten dom, który tu jest opisany, był pełen miłości. Zawsze był pełen miłości. Dom ojca. Pełen miłości. Tam nigdy nie brakowało miłości. Ojciec kochał swoich obydwu synów. Zawsze ich kochał. Nigdy nie przestał ich kochać. Kochał swojego młodszego syna, gdy ten zażądał spadku dziedzictwa przed śmiercią własnego ojca. Kochał go, gdy dzielił majątek. Kochał tego syna, gdy ten syn wyjeżdżał. Kochał go, gdy syn staczał się coraz niżej. choć miał złamane serce. Nie było mu łatwo, ale kochał swojego syna. Kochał go, gdy ten syn powrócił. Już wcześniej mu wybaczył. A teraz tylko czekał na powrót swojego syna. Dokładnie tak, jak jest powiedziane w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, wersecie 19. Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Bóg już to uczynił, Bóg już wybaczył. Bóg ze swojej strony już pojednał się w Chrystusie ze światem. Ten ojciec, gdy syn trwonił majątek, gdy syn staczał się coraz bardziej, już był pojednany w swoim sercu z tym synem. Nie żywił do niego urazy, nie czuł do niego niechęci. Choć ten syn tak bardzo go zranił, tak bardzo go zawiódł, tak bardzo go rozczarował, roztrwonił tak szybko wszystko to, nad czym ojciec tak długo pracował. Biblia mówi w tym samym wersecie: i Bóg powierzył nam słowo pojednania. I z tym słowem pojednania ojciec wyszedł do syna. Bo go kochał. Czy wierzysz w to, że Bóg kocha ciebie cały czas? Że Bóg zawsze cię kochał i zawsze cię będzie kochał? Niezależnie od tego, co robisz lub czego nie robisz, jakie są twoje zasługi, jaka jest twoja przeszłość, jaka może być twoja przyszłość, Bóg, który jest miłością, będzie cię zawsze kochał. Nigdy nie przestanie cię kochać. Czasami przez swoje głupie decyzje trwonimy majątek naszego Ojca, trwonimy potencjał, jaki Bóg w nas umieścił. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg nas kocha. Że Bóg troszczy się o nas. Że jest dla nas łaskawy. Że już nam wybaczył. Ale widzimy też, że ojciec kochał starszego syna przez cały czas, gdy ten służył mu w domu. Kochał go całym sercem. Cieszył się, że ten syn jest z nim. I nie przyszło mu do głowy, że ten jego starszy syn przez te wszystkie lata nie poznał jego miłości. Że ten starszy syn, będąc u niego w domu, nie rozpoznał miłości swojego ojca. Tej miłości nie rozpoznał młodszy syn. Myślał, że ojciec go ogranicza. Że dom ojca stawia mu jakieś granice w życiu. Że ukrywa przed nim coś dobrego, coś wspaniałego. Że pobyt w domu ojca nie pozwoli mu rozwinąć potencjału, jaki ma. Może myślał, że ojciec jest staroświecki, że jego metody działania nie są dobre, jego styl życia mu nie odpowiadał. Ale i nie znał miłości ojca. Nie cenił jej. Szukał czegoś innego. Ta miłość na początkowym etapie jego życia nie miała dla niego wielkiego znaczenia. Fascynowały go inne rzeczy. Chciał być popularny. Chciał zdobyć świat. I szybko przekonał się, jak to wszystko wygląda w tym świecie. Jakżeż wielu ludzi, jakżeż wielu chrześcijan, dzieci Bożych, popełniło ten sam błąd. Ale mamy też tego starszego syna. On był cały czas w domu i nie miał pojęcia, że wszystko to, co jest ojca, należy do niego. Wypominał ojcu, że ten nie dał mu nigdy koźlonka, a ojciec mówi: czy przeoczyłeś to, że wszystko moje jest twoje, że mogłeś to koźlątko po prostu sobie wziąć i powiedzieć mi: tato, wziąłem sobie koźlątko, żeby zabawić się ze swoimi przyjaciółmi. I wtedy ja, twój ojciec, powiedziałbym: to wspaniale, udało się przyjęcie. Kto przyszedł? Jak było? Trzeba było jeszcze wziąć tuczne ciele i zrobić większe przyjęcie, zaprosić więcej osób, więcej przyjaciół. Pomieściliby się u mnie w domu. Środków by na to wystarczyło. Jestem zamożnym człowiekiem. Ale ten starszy syn nie rozumiał miłości swojego ojca. Myślał, że musi sobie na coś zasłużyć. Też wytworzył barierę między sobą i ojcem. I gdy młodszy syn wrócił, którym starszy pogardzał, starszy syn wpadł w gniew i nie chciał przyjść na ucztę, którą przygotował ojciec również dla niego, bo ojcu nie przyszło do głowy, że jego starszy syn nie będzie cieszył się z powrotu swojego jedynego brata. Nie mieściło mu się to w głowie, bo jego głowa była pełna miłości. Jego serce było pełne miłości. Jakżeż był zaskoczony, gdy okazało się, że jego syn, ten starszy syn, nie podziela tej miłości. Że tej miłości nie ma w swoim sercu. Że miłość ojca nie dotarła do jego serca, nie spenetrowała tego serca, nie zmiękczyła tego serca. I ojciec wychodzi też do drugiego syna. Cóż za piękna historia. Ten obraz ojca, który jest w swoim domu, ma ten piękny, wspaniały dom, dom pełen miłości, tylko ma jeden problem. Nie może w tym domu mieć naraz obydwu swoich synów, bo albo jeden odchodzi, albo drugi nie chce wejść do domu, w którym króluje miłość, do domu, w którym króluje przebaczenie, do domu, w którym króluje pojednanie. Ale cały czas ten ojciec kocha także starszego syna. Wychodzi do niego i zwróci uwagę, z jaką miłością mówi do niego. Tłumaczy mu, jak swojemu ukochanemu dziecku. Dlaczego się cieszą? I zachęca go, żeby przyszedł na ucztę. I cieszę się, że ta historia kończy się w tym miejscu. Nie wiemy, jaką decyzję podjął starszy syn. Bo tak naprawdę ta przypowieść rozwija się dalej, toczy się dalej w życiu każdego z nas. To każdy z nas musi podjąć decyzję, czy odpowie na wezwanie Ojca, czy odpowie na wezwanie Bożej miłości i czy przyjdzie do domu Ojca, gdzie nie ma tylko Ojca, ale jest też młodszy brat, młodsza siostra. Starszy brat, inny, inna starsza siostra, gdzie jest wiele innych dzieci Bożych. A Bóg ma dużo dzieci. Najróżniejszych. I w tym domu, domu ojca, jest tak jak w domu rodzinnym, gdzie panuje miłość. I wyobraźmy sobie taki duży dom, gdzie jest przynajmniej kilkoro dzieci, niektóre są nastolatkami, niektóre są trochę mniejsze i rodziców stać na to, żeby każde z tych dzieci miało swój pokój. Niektórzy z was się teraz rozmarzyli, a ja to nigdy nie miałem swojego pokoju. To możesz się teraz przenieść w swojej wyobraźni do tego domu i wyobrazić sobie, że jesteś w tym domu i masz swój pokój. Ale jak to jest w takich domach, jeśli mieszkaliście kiedyś w takim domu albo obserwowaliście taki dom, zwłaszcza jeśli tam są nastolatki, to można zauważyć pewną prawidłowość. Bardzo często zdarza się tak, że w domu, w którym rodzice kochają wszystkie swoje dzieci, w domu, w którym goście czują się dobrze, w domu, w którym rodzice roztaczają miłość, nie do końca ta miłość przelewa się na wszystkie pokoje w tym domu. Dzieci mają swoje pokoje, urządzają je w swoim stylu. Tak? Chłopak nastolatek urządzi go inaczej niż jego siostra nastolatka. Inaczej będzie wyglądał pokój mniejszego dziecka. Inne kolory na ścianach, inny wystrój, inne rzeczy będą się tam działy. Jednemu dziecku odpowiada taki styl, innemu odpowiada inny. Jedno urządza swój pokój w taki sposób, inne w inny. Nie ma w tym nic złego. Mamy różne gusta, różne upodobania, każdy z nas jest inny. I tak samo jest z dziećmi, z nastolatkami. I oczywiście, że ta nastolatka, 15-letnia, jak wejdzie do pokoju swojego brata, który ma 17 lat, i popatrzy, co on tam ma, to pomyśli, ludzie, ja bym tu nie chciała nigdy mieszkać. Wolę swój pokój. Wejdzie ten nastolatek do pokoju swojej siostry i popatrzy, co to za kolory na ścianach. Co ona tu powiesiła, jakieś takie ozdóbki. Ja bym tu nie wytrzymał. I powiem wam, to nie jest problem. Trudno, żeby nastolatka urządzała swój pokój tak, jak jej starszy brat, czy żeby starszy brat sobie po prostu lalki układał w pokoju tak, jak jego siedmioletnia siostra. To jest zewnętrzna forma. Dzieci mają swoje pokoje. I mądrzy rodzice nie zmuszają dzieci, żeby każde miało taki sam pokój. Z łóżeczkiem, biureczkiem, lampą. Wszyscy takie same pokoje i wszyscy będą mieli dokładnie to samo w swoich pokojach. Mądrzy rodzice dają dzieciom wolność i mówią, to jest twój pokój. Możesz go urządzić tak, jak chcesz. Tak, żebyś czuł się dobrze. Ale gdzie pojawia się problem? Ileż razy taki problem widzieliśmy, ja widziałem. Że często na drzwiach tych dzieci, jak są nastolatkami, widnieją takie niewidzialne napisy. Zakaz wstępu dla mojej siostry, dla mojego brata. Brat słyszy, wynoś się, siostra słyszy, nie wchodź tutaj. Co tu robisz? I problemem jest to, nie jaki jest wystrój pokoju, ale to, gdy do pokoju brata przychodzi siostra albo do pokoju siostry przychodzi brat i odczuwają niechęć. Nie chcę, żebyś tu był ze mną. Nie pasujesz tutaj. To jest mój pokój. Jakżeż to rani serce rodziców. Ileż łez, ileż modlitw zanoszą rodzice do Boga, jeśli taki konflikt pojawia się u nich w rodzinie. Czasami jest tak, że brat lub siostra w ogóle nie chcą pójść do pokoju swojego brata i siostry. Nie dlatego, że tam inaczej są pomalowane ściany. To by ich nie powstrzymało. Pójść odwiedzić, spędzić trochę czasu, porozmawiać. Nie idą tam, bo odczuwają w sercu niechęć. Nie kochają tak naprawdę. Nie wiedzą, czym jest prawdziwa miłość. Dokładnie tak jak ten starszy brat. Dokładnie jak wcześniej ten młodszy brat. Młodszy brat też nie chciał być ze starszym bratem. I pewnie to zraniło jego starszego brata. Ojciec się z tym uporał, bo był dojrzały. Bo był ojcem, bo rodzice, bo ojcowie, bo matki kochają instynktownie. Orzecz im napluć w twarz, a będą cię dalej kochać. Tak to już jest z miłością rodzicielską. Ale ten brat na pewno czuł się zraniony, bo młodszy brat zostawił też jego i nie potrafił sobie z tym poradzić. I teraz ma problem, bo młodszy wrócił. Ale on nie potrafi sobie poradzić z tym, że nie kocha swojego brata. Że nie cieszy się z jego powrotu. Że żywi urazę. Ma do niego wielkie pretensje i dużo z tych pretensji było uzasadnionych. I nie chce wejść do jego pokoju. I powiem wam, w Kościele Jezusa Chrystusa w dzisiejszych czasach problemem nie jest to, że przyjmujemy różne formy, różne style, że mamy różne tradycje. To nie jest w ogóle problem. To nie jest żaden problem. Dla Boga, dla Ducha Świętego to nie jest żaden problem. To w ogóle jest bardzo mało istotne. Problemem jest to, gdy w naszym sercu zagości niechęć do naszego brata czy siostry. I gdy przychodzi ktoś taki do naszego kościoła, wyczuwa już przy wejściu, że jest niemile widziany. Nie pasujesz tutaj. Lepiej, żebyś gdzieś sobie poszedł. Albo my próbujemy pójść gdzieś do innej społeczności, tak odwiedzić. Może jest inna forma i to nam nie przeszkadza. Chętnie byśmy spędzili czas, ale czujemy niechęć. Dlaczego? Bo jesteśmy inni. Bo jesteśmy z tych innych. Bo jesteśmy z innego nurtu. Bo inaczej rozumiemy jedną z 40 tysięcy doktryn. Bo podnosimy najpierw lewą rękę, a potem prawą, jak uwielbiamy Boga. Bo robimy to, albo nie robimy tamtego. I te wszystkie rzeczy, które robimy lub nie robimy, te wszystkie formy, jakie przyjmujemy, to jest bogactwo ciała Chrystusa. To jest coś pięknego. Dzięki temu możemy trafić do szerokiego spektrum ludzi. I to nie jest w ogóle żadnym problemem. Problemem jest niechęć w sercu. Jakżeż wiele tej niechęci jest w naszych sercach. Jakżeż wiele tej niechęci, tej wzajemnej niechęci jest w sercach chrześcijan. Nie potrafimy przełknąć tej niechęci. Nie potrafimy wydusić z siebie dobrego słowa o kimś, kto jest inny, kto inaczej myśli, inaczej rozumuje. I Ojciec, nasz niebiański Ojciec nad tym ubolewa. Bo On chce mieć wszystkie swoje dzieci w jednym domu. Jestem przekonany, że w tym domu ten młodszy syn mógł sobie pokój urządzić tak, jakby chciał. I ten starszy syn mógł sobie urządzić pokój tak, jakby chciał. I młodszy syn mógłby zapraszać swoich przyjaciół i mieć swoje imprezy. I starszy syn mógłby zapraszać swoich przyjaciół i mieć swoje imprezy. I wszystko byłoby dobrze. I niekoniecznie na wszystkich imprezach musiałby być młodszy syn i na wszystkich imprezach musiałby być starszy syn. Byle tylko nie było tej niechęci, gdyby któryś z nich zechciał przyjść na taką imprezę. I to wszystko było w sercu Ojca i to wszystko było zawsze w Jego domu i tego ten Ojciec pragnął. I widzimy to tutaj bardzo wyraźnie, jak On tego pragnął. Jeśli jesteś rodzicem, to doskonale wiesz, jak bardzo pragniesz, żeby Twoje dzieci żyły w zgodzie, żeby się miłowały, żeby się kochały, żeby się nawzajem wspierały. I myślisz, ludzie, przecież kiedyś mnie zabraknie i zostaniecie tylko wy, rodzeństwo. Jeżeli nie zbudujecie teraz relacji, nie będziecie się wspierać, to jak będziecie potem żyć? Będzie wam ciężko. Lekceważycie to zaopatrzenie, jakie macie w sobie nawzajem. Bo gdy zabraknie waszych rodziców, to wy będziecie dla siebie oparciem. Będziecie siebie potrzebować bardziej, niż wam się dzisiaj wydaje. I wszyscy rodzice tak myślą. I tak myśli nasz Ojciec Niebieski. I mówi, czy powariowaliście, moje dzieci? Nie uświadamiacie sobie tego, jak bardzo siebie nawzajem potrzebujecie. Starszy synu, ty potrzebujesz tego młodszego. Młodszy synu, potrzebujesz tego starszego. A w moim domu wystarczy miejsca dla wszystkich i wystarczy miłości. Jakżeż pięknie Biblia mówi o tej miłości Ojca. Jakżeż pięknie. Przeczytamy parę takich fragmentów, które niezmiennie koją moje serce i błogosławią. Jakżeż chciałbym sam być takim Ojcem. Jakżeż chciałbym, żeby ta miłość przepełniała też moje serce. Jakże chciałbym, żeby ta miłość przepełniała serca nas wszystkich. Jakże chciałbym, żeby ta miłość przepełniała serca wszystkich dzieci Bożych na ziemi. Bo drodzy przyjaciele, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie? Potrzebujemy siebie, potrzebujemy innych chrześcijan. Nawet tych, którzy mają te pokoje wymalowane tak i urządzone tak, że nam się aż w głowie nie mieści, że tak można urządzić pokój. To nie ma znaczenia, to jest wszystko drugorzędne. Bo to jest twój brat, bo to jest twoja siostra. Łączy nas bardzo wiele. Łączy nas bardzo wiele. Myślę, że mam słowo od Pana dla kogoś tutaj. Jeśli masz konflikt ze swoim bratem albo siostrą, dzisiaj pojednaj się. Nie zwlekaj ani chwili, ani jednej sekundy. Myślę tu o rodzeństwie. Swoim bratem lub rodzonym lub siostrą rodzoną. Masz konflikt niezażegnany, to się tli, to powraca, to wybucha z nową siłą. Dzisiaj, nie zwlekaj, dzisiaj Pan mówi do ciebie, załatw tą sprawę w końcu, pojednaj się. A teraz otwórzmy Księgę Ozeasza, rozdział 11. Jakżeż piękny obraz miłości naszego Ojca. I pamiętaj, to jest Twój Ojciec, który Ciebie kocha taką miłością. I niestety muszę to dodać, kocha taką miłością wszystkich innych. Wszystkich ludzi na tej ziemi. Nie wszyscy tę miłość przyjmują, nie wszyscy z niej korzystają, ale ona jest dostępna dla wszystkich. Cieszmy się tym, że Bóg kocha tak nas, ale pamiętajmy, że kocha tak każdego innego. Nawet mojego ześwirowanego nastoletniego brata. Nawet moją stukniętą nastoletnią siostrę. Wszystkich. Niezależnie od tego, jak sobie pokoje urządzić. Niektóre nastolatki, zwłaszcza chłopaki, mają tak urządzone pokoje, że właściwie obojętne jak było urządzone, bo i tak jest tam zawsze ciemno. Rolety spuszczone, jedyne światło, jakie tam pada, to światło ekranu komputerowego. I to wszystko. To jest cały ich pokój, całe ich życie. Ale Bóg ich kocha. A ta księga Ozeasza. Cóż za piękny tekst. Rozdział 11, werset 3 i 4. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Myślisz, o, ja jestem taki duchowy. Taki gigant jestem. Ale mam wiarę taką. Yeah. A wiesz, że ktoś cię nauczył chodzić? Duchowo? I wiesz, że to był twój kochający Ojciec w niebie? Kiedy nie potrafiłeś zrobić jednego kroku normalnie, kiedy zrobiłeś trzy kroki i wywracałeś się, kiedy zataczałeś się przy każdym kroku, twój niebiański Ojciec osobiście uczył cię chodzić duchowo. Brałem ich na swoje ramiona, jak byłeś zmęczony, potłuczony. On brał cię na ręce, nie wymagał wiele od ciebie. Nie kazał ci od razu wystąpić na olimpiadzie w chodzie sportowym. Brał cię w ramiona. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Brał w ramiona, żeby cię uleczyć, żeby cię ukoić. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. To jest twój Ojciec w niebie. On tak cię kocha. Tak bardzo cię kocha. Tak troskliwa jest ta miłość. Tak czuła. To bierze ciebie i przytula cię do swojego policzka. Czy wierzysz, że jeśli tylko tego potrzebujesz, potrzebujesz Bożej miłości, to Bóg weźmie ciebie i przytuli do swojego policzka? Wyobrażasz sobie, jaka to jest miłość, jaka bliskość, jaka intymność z samym Bogiem? Ty i Bóg, Bóg bierze cię na swoje ręce, z których nikt nie może cię wyrwać i przytula cię do swojego policzka. Każdy z nas rodziców wie, jakie to jest uczucie. Wie, jakie to jest niesłychane uczucie przytulić takie maleństwo do swojego policzka. I powiem wam, Bóg odczuwa to samo, gdy przytula ciebie. Tak bardzo cię kocha, tak bardzo jesteś cenny dla Niego. Karmi nas i żywi. A teraz otwórzmy Księgę Izajasza, rozdział 46, werset 3 i 4. To dla tych, którzy myślą, a ja już ten etap mam za sobą. Teraz trzeba być twardym, zdobywać świat dla Chrystusa, zakładać zbory, ewangelizację robić, mówić językami. Teraz trzeba walczyć z diabłem. Niemowlęctwo minęło. Teraz ja pokażę wszystkim, jaki jestem silny w Panu. A Bóg znowu pochyla się nad nami i mówi tak. Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztka domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości. I aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił. I ja będę dźwigał i ratował. Oto nasz Bóg. Oto twój Ojciec niebiański. Tak bardzo cię kocha. Czy korzystamy z tej miłości? Czy pozwalamy Bogu, żeby nas kochał? Ale jest jeden bardzo ważny warunek, by w pełni doświadczać tej miłości. Powrót do domu Ojca. Jeden syn był w dalekim kraju, a drugi był na polu, niedaleko swojego ojca, niedaleko domu, ale okazało się, że jest poza tym domem. Był blisko, ale był daleko. Pełni Bożej miłości możemy doświadczyć tylko w Jego domu. A Biblia wyraźnie mówi, że w duchowym sensie tym domem Bożym jest społeczność, wspólnota ludzi wierzących. Nie budynek, ale ta wspólnota. Jest miliony takich wspólnot na ziemi, miliony takich małych domów Bożych. Ludzi, którzy gromadzą się wokół imienia Jezus. Biblia wyraźnie naucza, że ci ludzie poprzez swoją wspólnotę, poprzez to, że zacieśniają wzajemne więzi, że budują się, że zachęcają się, że pokrzepiają się, że dodają sobie otuchy, że się wspierają, że pomagają sobie. Ci ludzie jako żywe kamienie budują dom duchowy, który jest mieszkaniem samego Boga. I do takich przychodzi Ojciec i zamieszkuje z nimi. I w Bogu, w naszym Ojcu mamy pełnię miłości. Wszystkie przejawy miłości, jakie są znane nam na świecie. Także miłość macierzyńska ma swoje źródło w Bogu. Nasz niebiański Ojciec jest niezwykły. Bo On potrafi też kochać tak jak matka. Macierzyństwo, miłość macierzyńska ma źródło w Bogu. Nie w kimś innym. Niektórzy chrześcijanie to rozdzielili. I miłości macierzyńskiej szukają gdzie indziej, bo nie rozumieją, że w Ojcu jest wszystko. W naszym niebiańskim Ojcu jest absolutnie wszystko. W Bogu jest pełnia miłości. W Nim możemy odpocząć. I On potrafi kochać tak jak matka i możecie pomyśleć, o, chyba się za daleko posuwasz. Nie. Przeczytam teraz Księgę Izajasza, rozdział 66, werset 13. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie doznacie pociechy. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. Powiem wam, nikt nie potrafi dziecka pocieszyć tak jak mama. W miłości macierzyńskiej jest coś niezwykłego. W poświęceniu matki jest coś nadprzyrodzonego. Wszyscy mogą dziecko zostawić. Wszyscy mogą dziecko opuścić, ale nie serce matki. Jakżeż matki potrafią kochać. Bez granic, do końca. Iluż to seryjnych przestępców, morderców, którzy całe życie mieli spędzić i spędzili w więzieniu albo zostali skazani na śmierć. Wiedziało jedno, że do końca zostanie z nimi ich matka. I ta miłość, drodzy przyjaciele, ta wierna matczyna miłość, ona nie wzięła się z bieguna południowego. Ona nie wzięła się z jakiegoś innego transcendentnego bytu. Ta miłość wzięła się z Boga. To Bóg również przejawia swoją miłość. Bo gdy stworzył człowieka, stworzył go jako mężczyznę i kobietę na swój obraz. Jedno naczynie nie wystarczyłoby, żeby objawić to, jak wielka jest Boża miłość. Jedno naczynie nie wystarczyłoby, żeby dzieciom objawić to, jak wielka jest Boża miłość. I dlatego Bóg dał dzieciom ojca i dał dzieciom matkę. Aby swoją miłość okazywać dzieciom poprzez te dwa naczynia. Jakżeż pięknie ukształtował matki, które potrafią w tak niezwykły sposób objawiać Jego miłość. I Bóg mówi, jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał. I Duch Święty, drodzy przyjaciele, przyszedł na tę ziemię jako pocieszyciel. Brakowało ci ojca w życiu, albo brakuje ci ojca w życiu? Brakowało ci matki w życiu, albo brakuje ci matki w życiu? Biegnij do Ojca Niebiańskiego, tam jest wszystko, tam jest pełnia miłości, tam znajdziesz wszystkie skarby miłości. Nie musisz szukać nikogo innego, ani na tej ziemi, ani poza tą ziemią. Twój Ojciec w niebie kocha cię pełnią miłości. W Nim znajdziesz pełnię, bo Biblia mówi, że Bóg jest miłością. On cię rozumie jak nikt inny. On cię nigdy nie zrani. On cię nigdy nie zostawi. On cię nigdy nie porzuci. On nigdy nie przestanie cię kochać. On nigdy nie będzie robił ci wyrzutów. On zawsze, zawsze będzie cię kochał. Zawsze wyjdzie do ciebie z miłością tak jak nikt inny. Jeśli będziesz tej miłości szukał w kimś innym, to się rozczarujesz. Twoje serce musi spocząć w Bożej miłości. Odpocząć w niej. Dlatego Jan w pierwszym liście Jana w rozdziale 3, wersecie 1 powiedział: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Jakżeż wielka jest Boża miłość do ciebie i do mnie, do Jego dzieci. Jakżeż wielka, głęboka i intymna jest to więź. Jak bardzo Bóg nas kocha. Jak bardzo kocha ciebie, jak bardzo kocha twoją żonę, jak bardzo kocha twojego męża, twoje dzieci, twoich bliskich. Jak bardzo kocha każdego człowieka, który wyznaje jego imię na tej ziemi. Niezależnie od tego, do jakiego kościoła chodzi, niezależnie od tego, jaką tradycję wyznaje, niezależnie od tego, jak wyglądają nabożeństwa, na które uczęszcza. Bóg kocha ciebie. I nigdy nie przestanie cię kochać. Możesz liczyć na Jego miłość. W tej miłości znajdziesz pocieszenie, otuchę, pokrzepienie, wsparcie. Nie bój się otworzyć na tę miłość. Otwórz się jeszcze szerzej. Pozwól, żeby ona przepływała przez ciebie. Pozwól, żeby wypełniała cię po brzegi. Masz pełne prawo do tej miłości. Korzystaj z niej. I pamiętajmy wszyscy, że im bardziej będziemy w domu Ojca, gdzie są też inne Jego dzieci, im bardziej w tym domu będziemy, tym w większym stopniu będziemy tej miłości doświadczać. Tym ona będzie płynąć do nas z wielu różnych kierunków. Powiem wam, gdy raz znajdziesz się w domu Ojca i zakosztujesz tej miłości, to możesz potem odejść do dalekiego kraju. Możesz prowadzić hulaszcze życie. Możesz panować przed innymi, jak jesteś super. Ile masz kasy. Jak jesteś wolny. Ale przyjdzie chwila, gdy zatęsknisz. Gdy zatęsknisz za tą miłością. Powstańmy. Jeżeli w twoim sercu jest tęsknota za Bożą miłością, tęsknota za domem Ojca, jeśli w twoim sercu zrodziła się w czasie tego słowa, którym się dzieliłem, tęsknota za twoim bratem albo siostrą, i teraz chodzi mi o brata, siostrę w Chrystusie. Może twój brat, twoja siostra jest w dalekim kraju. Może stoi gdzieś na polu. I brakuje jej w domu Ojca. Jakżeż wielu jest takich ludzi na ziemi. Niech Duch Święty mówi do nas o nich. Jeśli przed twoimi oczami duchowymi, w twoich myślach, w twoim sercu pojawi się taka osoba, Pan ci na nią wskaże. Wskaże ci kogoś, kto może dogorywa gdzieś w chlewie. Wskaże ci kogoś, kto zamotał się w swoich emocjach, urazach, gdzieś na polu i zwyczajnie nie chce wejść do domu Ojca. To zanieś go teraz przed Ojca. Przynieś go w modlitwie. Nie musisz modlić się na głos. Uczyń to w swoim duchu. Przynieś tę osobę. Przynieś tę osobę do Ojca. Bo największą potrzebą tej osoby jest powrót do domu Ojca. Największą potrzebą tej osoby jest bliska więź z Ojcem. Pojednanie z dziećmi Ojca. I tu nie chodzi o nasz Kościół, o nasz zbór. Tu chodzi o Ojca. Chodzi o lud Boży, który jest na całym świecie. Bóg słyszy nas dzisiaj. Bóg tu jest. On chce odpowiadać na nasze wołanie, na nasze prośby. On chce radować się i cieszyć razem ze swoimi dziećmi w swoim domu. Czy wiesz, że dom Ojca jest pełen radości? Czy wiesz o tym? Czy wiesz, że dom Ojca jest pełen radości? Tam panuje radość. Radość, miłość, bliskość, pojednanie, przebaczenie. To jest dom naszego Ojca. Taki jest ten dom. Jeżeli sam może wahasz się, czy wejść do tego domu, może stoisz na progu, może zaglądasz przez okno, a może wycofujesz się rakiem, myślisz, a chyba pójdę sobie od mojego Ojca. Zachęcam Cię, abyś tego nie czynił. Zachęcam Cię, abyś poszedł do swojego Ojca i powiedział Mu: Ojcze, wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem. Może wielu rzeczy nigdy nie zrozumiem, ale chcę być z Tobą w Twoim domu. Bo nie ma takiego drugiego domu jak dom Ojca. Nie ma drugiego takiego domu jak Twój dom, jak dom rodzinny. Nie ma drugiego takiego. Tylko tu jest miłość, tylko tu jest radość. Och, Ojcze, Tato, Abba, Tatusiu, bądźmy razem w Twoim domu. Drodzy przyjaciele, wyjdźmy, wyjdźmy na ulicę, wyjdźmy do przysiłków, wyjdźmy na szerokie drogi między opłotki i mówmy ludziom, że jest dom Ojca, gdzie jest miłość, gdzie jest radość, przebaczenie, pojednanie, gdzie Ojciec na nich czeka, gdzie jest dla nich miejsce. I przyprowadzajmy ich do domu Ojca, młodych i starych, wszystkich. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Możemy zaśpiewać jeszcze pieśń teraz. I trwajmy w tym.